Druga Księga Królewska, rozdział 25. W 9 roku jego panowania, w 10 dniu 10 miesiąca, król babiloński Nabuchodonozor wraz z całym wojskiem wyruszył przeciw Jerozolimie i rozpoczął oblężenie, budując wokół niej wieże oblężnicze. Oblężenie miasta trwało aż do 11 roku panowania króla Sedecjasza. W 9 dniu 4 miesiąca w mieście nastał tak straszny głód, że ludzie nie mieli już co jeść. Kiedy w murach miasta zrobiono wyłom, wszyscy żołnierze, mimo trwającego oblężenia, opuścili miasto nocą przez bramę między podwójnym murem, blisko ogrodów króla, uciekając drogą w kierunku Araby. Wojsko chaldejskie wyruszyło w pościg za królem i dogoniło go na równinie pod Jerychem. Całe jego wojsko opuściło go, idąc w rozsypkę. Schwytano więc króla i przyprowadzono go do króla babilońskiego w Ribli, gdzie wydano na niego wyrok. W obecności Sedecjasza wymordowano jego synów, a potem wyłupiono oczy samemu Sedecjaszowi i zakutego w kajdany z brązu uprowadzono do Babilonii. W 7 dniu 5 miesiąca, w 19 roku panowania Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca jego straży przybocznej. Spalił dom pana i pałac królewski oraz wszystkie domy w Jerozolimie. Każdy ważniejszy budynek w mieście puścił z dymem. Całe wojsko chaldejskie na czele z dowódcą gwardii przybocznej zburzyło następnie wszystkie mury obronne Jerozolimy. Resztę zaś mieszkańców miasta wraz z tymi, którzy poddali się królowi babilońskiemu oraz pozostałą ludność dowódca gwardii Nebuzaradan uprowadził na wygnanie. Pozostawił tylko najbiedniejszą ludność do pracy w polu i w winnicach. Babilończycy pokruszyli znajdujące się w domu pana kolumny i wózki z brązu, a także wykonane z brązu morze, które było w domu pana, i brąz wywieźli do Babilonii. Zabrali również miednice, łopatki, szczypce do lamp i łyżki oraz wszystkie naczynia z brązu, których używano podczas sprawowania kultu. Dowódca straży przybocznej zabrał też wszystkie kadzielnice i kropielnice wykonane ze złota albo ze srebra, dwie kolumny, jedno morze i wózki, które Salomon kazał wykonać dla domu pana. Brązu uzyskanego ze wszystkich tych przedmiotów nie dało się nawet zważyć. Każda kolumna miała 18 łokci wysokości. Wieńcząca kolumnę głowica, oddana z brązu, miała 3 łokcie wysokości. Cały ornament z wzorem sieci i owoców granatu dookoła głowicy był również wykonany z brązu. Druga kolumna miała podobny ornament. Dowódca straży przybocznej pochwycił także Serajasza, głównego kapłana, Sefaniasza, drugiego kapłana oraz 3 strażników progu. W mieście schwytał jednego dworzanina, który był dowódcą wojskowym, 5 osobistych doradców króla, którzy znajdowali się jeszcze w mieście, oraz sekretarza dowódcy armii, dokonującego spisu poborowych wraz z 60 jego ludźmi, którzy pozostali w mieście. Dowódca straży przybocznej, Nebuzaradan, uwięził ich i zaprowadził do króla babilońskiego w Ribli. Król babiloński rozkazał ich stracić. Zamordowano ich zatem w Ribli, w kraju Hamat. Tak więc Juda został wygnany ze swojej własnej ziemi. Nabuchodonozor, król babiloński, ustanowił Godoliasza, syna Achikama, wnuka Szafana, zarządcą dla reszty ludności pozostałej jeszcze w ziemi Judy. Kiedy wszyscy dowódcy wojskowi i ich ludzie dowiedzieli się, że król babiloński ustanowił zarządcą Godoliasza, przybyli do niego do Mispy. Byli to Izmael, syn Netaniasza, Johanan, syn Kereacha, Serajasz, syn Tanhumeta z Netofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty, każdy ze swoimi ludźmi. Wówczas Godoliasz złożył im oraz ich ludziom przysięgę i powiedział: nie obawiajcie się dowódców chaldejskich. Pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a wszystko dobrze się ułoży. W 7 miesiącu jednak Izmael, syn Netaniasza, wnuk Eliszama, pochodzący z rodziny królewskiej, przyszedł z 10 ludźmi i zamordował Godoliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy przebywali z nim w Mizpie. Wówczas wszyscy, od najmłodszego do najstarszego, wraz z dowódcami wojskowymi, postanowili uciec do Egiptu w obawie przed Chaldejczykami. W 37 roku, od uprowadzenia do niewoli króla Judy Jechoniasza, w 27 dniu 12 miesiąca, król babiloński Ewil-Merodak w roku swojego wstąpienia na tron ułaskawił króla Judy Jechoniasza i uwolnił go z więzienia. Rozmawiał z nim życzliwie i wyznaczył mu najbardziej zaszczytne miejsce spośród królów przebywających z nim w Babilonii. Zdjął więc Jechoniasz swój więzienny ubiór i przez resztę życia pozostawał na utrzymaniu króla. Codziennie otrzymywał od króla babilońskiego środki na swoje utrzymanie przez całe jego życie. Tak się, moi drodzy, kończy druga księga królewska, a kończy się tragicznie bardzo. Chociaż mogłoby się wydawać, że no może aż tak źle przecież nie jest, nie? Zobaczcie, moi drodzy, że to, w jaki sposób zło działa, to tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, najpierw tak doprowadziło zło do tego, żeby całkowicie tak jakby uniezdolnić do życia, no w naszym wypadku człowieka, mówimy to jakby o przeniesieniu sobie tego na taką naszą walkę duchową. Zobaczcie, teraz to postępuje jeszcze dalej. To postępuje w ten sposób, że on go całkowicie od siebie uzależnia i sprawia, że on jest na jego utrzymaniu, nie? Tak trzeba by to powiedzieć. On go żywi, on mu daje codziennie jakby na utrzymanie. Mimo że formalnie niby jest wolny, nie? I wydaje mu się, że właśnie został uwolniony z więzienia, tak naprawdę jest po prostu sługą, jest niewolnikiem, jest całkowicie zależny od tego króla. Mimo że on do niego mówi życzliwie, nie? Kochani, tak działa zło. Zło oczywiście sprawia takie wrażenie, że daje nam pełną wolność, daje nam utrzymanie, czyli rzeczy, których potrzebujemy, że jak tylko z nim będziemy, to będziemy mieli wszystkiego pod dostatkiem. To, że jesteśmy oczywiście wyzuci z własnej ziemi, wyzuci z tego, kim byliśmy wcześniej, że jesteśmy na jego usługach, że jesteśmy jego niewolnikami, to już jakby nie jest tak, że jakby łatwo i wprost powiedziane. Kochani, tak to się niestety kończy. Moi drodzy, będziemy sobie o tym wszystkim jeszcze czytać jakby z drugiej strony i to tak naprawdę będzie ciekawe, bo będą potem, tylko to jeszcze parę ładnych ksiąg stąd, bo jeszcze nas czeka trochę historii po drodze, ale będą księgi proroków, pamiętacie, nie? Jeremiasza, Izajasza i tak dalej. Oni działali właśnie w tym czasie, kiedy się działy te rzeczy i będziemy czytać ich księgi, gdzie oni próbowali jakby duchowo spojrzeć na tą całą rzeczywistość. I to będzie właśnie bardzo ciekawe w Biblii, że tu mamy taką historię, po prostu fakty, tak? Jakby co się wydarzyło, jakie było zło, a potem zobaczymy, jakby jak Pan Bóg posyłał proroków, żeby im w tym pomóc. Bo jak się to czyta, to można mieć takie wrażenie, no, że Pan Bóg się tylko obraża, tak? Na te grzechy i mówi, słuchajcie, skutkiem tego będzie zagłada, skoro żeście to zrobili, no to żeście sobie ściągnęli skutki na własną głowę i tyle. Trochę ten Pan Bóg taki jakby nie dający, że tak powiem, pomocy. Kochani, to dlatego, że to jest tylko część historyczna Biblii. A potem poczytamy proroków, którzy we wszystkich tych działaniach byli, którzy nieustannie przekazywali słowo, którzy pokazywali jakby słowem, którędy są ścieżki wyjścia. Dlatego, że jak słyszymy, oni nie słuchali. My, mam nadzieję, będziemy słuchać tych proroków za, no, jeszcze sporo czasu i się nauczymy, jak, no właśnie, jak nie odchodzić od Pana. Więc to będzie takie bardzo ładne zestawienie. Koni, od jutra nas czeka Księga Kronik i to będzie przez pierwsze rozdziały straszna męka. Naprawdę, przepraszam, że tak mówię, ale pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Kronik to są po prostu same imiona. To będzie po prostu wyliczanka imion bez żadnej historii. Co ja wam tam skomentuję, to nie wiem. No ale będziemy czytamy Biblię całą. Zapraszam oczywiście na jutrzejszy odcinek.